Dobry wieczór Państwu. Pan doktor Grzegorz Kata, psycholog. Porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce uzależnień. Bardzo się cieszę, że gości Pan w programie Licencja na Życie. Monika Hemperek, witam Państwa i otwieramy cykl spotkań z Panem doktorem. Dlaczego profilaktyka?
Najpierw się przywitam. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No, takie szerokie pytanie na otwarcie. Dlaczego profilaktyka? To może tak, bo bez profilaktyki ci, którzy spotykają różnego rodzaju trudności, problemy, ale to jeszcze nie jest choroba, to nie jest zaburzenie, to jest coś, co jeszcze da się przezwyciężyć. Gdyby nie było profilaktyki, dotarliby do tego momentu, że już ta pomoc innych jest potrzebna lub też rzecz, która im się przydarza, przekształca się w chorobę, zaburzenie, bardzo dużą życiową trudność, z której trudno wyjść. Czyli profilaktyka jest wcześniej, profilaktyka wspiera, ekonomicznie patrząc pozwala nam zaoszczędzić, bo wspominaliśmy tu przed wejściem o liczbie psychologów, prawda, i o trudności w dostępie do specjalistów. Więc profilaktyka, którą też się psychologowie zajmują, gdy jest skuteczna, sprawia, że tych interwencji psychologicznych, terapeutycznych, lekarskich, no potencjalnie jest mniej.
Rozmawialiśmy też o tym, że to, na czym skupiamy uwagę, rośnie. Tak dużo jest wśród nas i wokół nas wiadomości negatywnych. I tak one nas jednak dotykają. Przeżywamy to bardzo emocjonalnie. To, co się dzieje złego, negatywnego, wszelkie patologie, dysfunkcje, wydarzenia brutalne. Można temu zapobiegać. Właśnie, w jaki sposób?
No, pierwsza rzecz, która teraz mi przychodzi do głowy, to odwracając uwagę. Oczywiście to tak bardzo upraszczając sprawę, bo jeśli powiedzmy w mojej klasie jest rówieśnik, który sięga po substancje psychoaktywne, alkohol czy cięższe powiedzmy substancje, to odwrócenie uwagi od tego problemu byłoby no, powiedzmy krzywdą, a przynajmniej jakąś tam obojętnością, która nie służy rozwiązaniu problemów. Ale jak zapobiegać tego typu sytuacjom? To jest bardzo złożone pytanie. I w psychoprofilaktyce zwykliśmy mówić, że to zależy od szeregu różnych czynników. Czyli tych takich warunków tworzących nasz dobry wzrost, rozwój jest dużo. Są te związane z nami. I tutaj to, co nas no, chociażby interesuje, wartości, za którymi podążamy życiowo, to jakie mamy cechy osobowości, może nawet w ten sposób. Z jakim ciężarem doświadczeń ze wczesnego dzieciństwa wchodzimy w ten okres dorastania czy dorosłości. Potem idąc dalej, to te czynniki związane z rodziną. Jeszcze dalej mamy szkołę, grupę rówieśniczą. Jeszcze dalej mówiliśmy o wiadomościach, których słuchamy na co dzień. Mamy społeczeństwo, mamy całe środowisko. No, idąc naprawdę jeszcze dalej, to mamy w końcu no, wszechobecny i światowy, można powiedzieć, internet i szerokie wpływy. Także tych czynników, które sprawiają, że jedni angażują się w zachowania problemowe, ryzykowne czy trudne, jest cała gama. I tak mówiąc krótko na początek, to zapobieganie polega głównie na tym, że skoro wiemy, jakie to są czynniki, to wzmacniamy je, im wcześniej, tym lepiej, tworząc dobre warunki do rozwoju, do wzrostu młodych osób, po to, żeby te osoby lepiej sobie radziły z przeżywanymi trudnościami. A trudności to taki element, który w życiu jest no, nie do uniknięcia. Każdy z nas zmaga się z jakimiś wyzwaniami, z problemami, z czymś, co jest trudne w danym momencie. I jeśli mamy zasoby, z których możemy korzystać, to sobie konstruktywnie możemy wtedy radzić.
W naszej rozmowie przygląda się i przysłuchuje za szybą młodzież. Młodzież, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat uzależnień, że one są, że one są kuszące, że widzą, że ta młodzież jest w parkach, że sięga po różnego rodzaju substancje. Zapytałam o smartfony, o urządzenia, które uzależniają. No to właściwie to jest część życia. Czym są te uzależnienia wśród dzieci i młodzieży? Co jest taką pułapką?
owoc zakazany z jednej strony, to co jest popularne i modne, przywołując te doświadczenia wspomnianych dzisiejszych gości, to co się powtarza u innych rówieśników, co oni uważają za atrakcyjne. To jest jeden z takich czynników, które sprawiają, że i ja jak się zastanawiam, czy spróbować, ale koledzy to robią, mają po tym dobre doświadczenia, to ja też spróbuję. Z drugiej strony jest też takie oddziaływanie rówieśnicze, naśladowanie, modelowanie, gdzie jeśli wszyscy dookoła mnie korzystają z ciekawych aplikacji na telefonach komórkowych, to ja też sobie zadaję pytanie, czy może nie warto sprawdzić, zainteresować się, jeśli zależy mi na tych rówieśnikach, u których to obserwuję. Natomiast jeśli mam rówieśników, którzy cenią sobie inne aktywności, to wtedy nie interesują mnie zazwyczaj te aplikacje. Natomiast jak się przejawiają te uzależnienia? Rzeczywiście we współczesnych czasach nadal utrzymuje się już taki wielokrotnie omawiany trend do spożywania substancji psychoaktywnych, czyli papierosy, czy e-nikotyna, alkohol, narkotyki, gdzie na pierwsze miejsce wśród narkotyków wysuwa się marihuana i jej pochodne. Natomiast współczesność niesie ze sobą też, powiedzmy, oparto o nowoczesne technologie uzależnienia. Tylko żeby też dobrze to zrozumieć, same nowoczesne technologie, w przeciwieństwie na przykład do alkoholu, o którym jeszcze można powiedzieć, że oddziałuje na układ nerwowy, bo taki ma skład chemiczny, to same nowoczesne technologie są neutralne. Natomiast można je wykorzystywać w sposób konstruktywny i niekonstruktywny. No i teraz wszystko zależy, co robimy przed internetem, przed telefonem. I silne zaangażowanie, szukanie tam wrażeń, doświadczeń sprawia, że u wielu młodych ludzi możemy obserwować te same cechy, co u osób uzależnionych, tylko że ci młodzi ludzie są uzależnieni od środka, jakim jest komputer, internet czy telefon. I to rzeczywiście jest powszechne, czyli szukając tych najbardziej, że tak powiem, popularnych wśród młodzieży, to substancje, alkohol, narkotyki, internet, nowoczesne technologie, ale patrząc przez pryzmat ostatnich badań, które wspólnie z Wiesławem Poleszakiem wykonywaliśmy, czy to w Polsce, czy w naszym województwie, to hipotetycznie, tak zakładając na razie, możemy zaobserwować też taki ciekawy trend, że to może nie jest uzależnienie, ale może powiedzmy o pewnej takiej pandemii, pandemia samotności. I teraz jeśli ja jako młody człowiek doświadczam samotności, a zaobserwowaliśmy w tych badaniach, że jest jej więcej, to co ciekawe, samotność to też brak przykładu, negatywnego przykładu ze strony rówieśników. Jestem samotny, nie mam tego negatywnego przykładu. Generalnie można powiedzieć, że to dobrze, bo nie sięgam po alkohol, nie sięgam po te zagrażające mi treści związane z internetem. No ale czy to w obrazie takim całościowym to dobrze? No okazuje się, że nie, bo ta samotność niesie ze sobą inne przykre konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Częściej się pojawiają problemy takie, można powiedzieć, te wewnętrzne, których nie widzimy jako dorośli, bo nie widzimy siedzącego przed komputerem, nie widzimy spożywającego substancje, ale mamy młodego człowieka, który przeżywa tak wiele cierpienia w środku, który jest niedostrzegalny przez nas, że nam się wydaje, że właściwie chyba wszystko jest dobrze. Chodzi, uczy się, a wewnątrz osoby, w jej myśleniu, postrzeganiu świata odbywa się cierpienie. Także pojawia się taki trend, że zamiast tego, co na zewnątrz, co jest widocznym problemem, to mamy częściej do czynienia z wewnętrznymi, tak upraszczając sprawę, problemami.
Można się uzależnić od samotności?
Dobre pytanie. Teoretycznie, odpowiadając na to pytanie, to raczej nie. Trudno sobie wyobrazić osobę, która czysto teoretycznie będzie spełniała kryteria uzależnienia, gdzie uzależnieniem będzie samotność. Ale sądzę, że samotność może być, jednak teraz twierdząco odpowiadając na to pytanie, czymś pociągającym, ale też samotność trzeba by było wtedy rozłożyć, powiedzmy, na jakieś takie czynniki pierwsze, bo Mogę być samotnym pod takim względem, że rzadko spotykam się na żywo z innymi ludźmi. Jest to jakiś rodzaj samotności. Natomiast jednocześnie mogę nie mieć wysokiego poczucia samotności, no bo przecież ja tych ludzi mam za szkłem ekranu czy telefonu, więc mam poczucie, że te osoby są gdzieś niedaleko, one piszą posty, odpowiadają na czacie, no ale to właściwie każdy z nas mógłby sobie zadać pytanie, czy to jest ten sam kontakt, który mamy w rzeczywistości z drugim człowiekiem. Nie przez ekran, tylko siedząc twarzą w twarz, tak jak my tutaj teraz. Czy to się tak da, taki substytut w postaci kontaktu przez internet zastąpić? I taki rodzaj samotności wydaje się być bardzo wygodny, bo na żywo, podam może taki przykład, prowadząc grupy wsparcia dla młodzieży, zdarzało się, często się, właściwie zawsze się musi zdarzyć, że takie grupy jak się spotykają przez pewien czas, no to się z tych spotkań wyłaniają różne kryzysowe sytuacje. I od pewnego momentu młodzież zaczęła używać takich stwierdzeń, że to jak mamy taką trudność, to może zamiast gadać tutaj, pogadajmy przez komunikator. Co u nas prowadzących wywoływało uśmiech, no bo nam się wydawało, że łatwiej rozwiązać trudności, kiedy się widzimy, siedzimy, jesteśmy przy sobie. Dla nich łatwiej jest rozwiązać trudności wtedy, kiedy te wewnętrzne grupowe, kiedy oni sobie mogą porozmawiać przez komunikator. Na pytanie dlaczego, no to dlatego, że łatwiej ochłonąć z emocji, kiedy ja jestem sam przed ekranem komputera. Łatwiej odejść od tego, kiedy ten konflikt stanie się na tyle wysoki, że dla mnie trudny, to ja po prostu odejdę od komputera. Więc taka samotność może być po prostu wygodna. Wygodna, bo nie trzeba się mierzyć z tym, co jest wyzwaniem troski o drugiego człowieka, gdy spotykam go tu i teraz.
To znaczy, że większy w nas poziom lęku?
A to znowu wrócę do tych badań z profesorem Poleszakiem zrealizowanych. Tam jedną z takich rzeczy, którą mierzyliśmy, wprost odpowiadając na to pytanie, były symptomy depresji. Nie mówimy tutaj teraz o depresji jako jednostce chorobowej, nie o zaburzeniu, tylko symptomy. Jednym z symptomów jest lęk. I teraz wyniki badań pokazują, że z tym lękiem boryka się duży procent młodzieży. Mniej więcej, bo nie przywołam teraz dokładnych wyników, od 20 paru do 30, prawie 40%. I teraz czy to jest dużo? No to jest dużo, jeśli ten lęk to jest ten lęk, który blokuje moją aktywność. No to tak mniej więcej 1/3 uczniów siedzących w klasie no, przeżywa niestandardowy poziom lęku.
I to się zmieniło na przestrzeni lat?
Szukaliśmy danych, które pozwoliłyby nam porównać, jak to było przed często przywoływaną pandemią. Trudno takie dane odnaleźć wprost, tak żeby dotyczyły tej samej grupy młodzieży, którą objęliśmy badaniem. Natomiast no, patrząc na inne badania, na badania wśród osób dorosłych, na rozpowszechnienie różnego rodzaju zaburzeń, no to tak, to się zwiększyło. Ale nawet jeśli nie porównujemy do tego do lat poprzednich, no to ten procent jest zatrważający. Nawet jeśli to jest to 20 parę procent, to jest jedna czwarta młodzieży, która no, przeżywa w środku trudności w swoim wnętrzu, niekoniecznie widoczne na zewnątrz, które hamują ich aktywność, czy to rówieśniczą, czy w ogóle taką aktywność codzienną.
Od wielu lat współpracuje pan z profesorem Wiesławem Poleszakiem, który gościł wielokrotnie w tym programie, w wielu innych programach Radia Lublin. I rozmawialiśmy o profilaktyce, o różnego rodzaju programach, które zapobiegają dysfunkcjom, ale też o różnego rodzaju badaniach naukowych, ale też o wolontariacie, który przecież jest podstawą działań profilaktycznych. Tak się panowie poznali, tak rozpoczynali działalność właśnie poprzez wolontariat?
Nie. Jeszcze wtedy doktor Poleszek był moim nauczycielem psychologii. I sądzę, że tak schodząc na bardziej prywatne aspekty, to zapewne gdzieś tam podobieństwo zainteresowań i patrzenia na świat sprawiło, że od tego momentu współpracy na zasadzie student prowadzący zajęcia, dziś współpracujemy jako pracownicy naukowi i dydaktyczni. Także myślę, że to jakieś podobieństwa w tym rzeczywistym kontakcie, prawda, nie wirtualnym, sprawiły, że tę współpracę kontynuujemy.
Jak ważną rolę w Pana pracy odgrywa wolontariat?
Podobno psychologowie mają zwyczaj mówienie, że to skomplikowane pytanie i to zależy, albo to jest taka domena naukowców. No ale tutaj wolontariat i przygoda moja z wolontariatem jest właśnie dwojakiego rodzaju, bo sam w okresie studiów z psychologii byłem wolontariuszem tutaj w naszym lubelskim centrum wolontariatu. Jako student psychologii najbardziej mi wtedy ciekawił wolontariat w klinice psychiatrii i tam też pracowałem kilka lat. Natomiast potem, gdy rozpocząłem pracę zawodową, postanowiłem sprawdzić, wybierając temat dociekań naukowych, co i czy wolontariat daje młodym ludziom. Można to nazwać się jakąś taką formą rozliczenia się z własnym doświadczeniem, prawda, wolontariackim. Szukałem odpowiedzi na takie pytanie. Wiele osób pewnie by powiedziało i bez badań, że wolontariat jest czymś dobrym, natomiast mnie interesowało, czy dla wszystkich wolontariuszy i tak samo. I generalnie sam wolontariat to takie, mówimy przede wszystkim o wolontariacie, gdzie osoba pomaga drugiej osobie potrzebującej wsparcia. Także do takiego rodzaju wolontariatu to myślenie ograniczam. No i ten wolontariat służy i sprzyja rozwojowi osobistemu wolontariuszy. Z drugiej strony mamy też wielu wolontariuszy, którzy są na tej drodze gdzieś tam na początku i też to taka druga teza z tego wolontariatu, z tych badań, które wynikała, to, że wolontariusze też potrzebują kompleksowych szkoleń, starań o to, żeby ich praca była jakościowo dobra, a dzięki czemu oni sami też z tej pracy zyskują, bo i satysfakcja jest wtedy większa. No i też ich rozwój osobisty to też taka korzyść. Natomiast potem z tym myśleniem o wolontariacie idąc dalej, on stał się w pewnym momencie modny też i w polskich szkołach. I tutaj zdarzyło mi się też obserwować ten wymiar i nim zajmować i właściwie śmiało można polecić, że jest to też działanie a propos profilaktyki do zastosowania w szkołach czy wśród młodzieży o charakterze profilaktycznym. Właśnie dlatego, że obecność w wolontariacie, takim angażującym, takim, który dostarcza pozytywnych doświadczeń, ale też i trudności, czyli czegoś, co przyciąga, bo jest ciekawe, jak sobie z tym poradzić. Gdy jeszcze dodatkowo jest nauczyciel, który tych wolontariuszy wspiera, no to taka aktywność buduje u młodych ludzi zaradność, poczucie pewności siebie, organizację pracy, umiejętność organizacji pracy, umiejętność komunikacji. A to są cechy, które jeśli je w sobie rozwijamy, to one sprawiają, że lepiej sobie radzimy z trudnościami. No i tutaj wracamy po kole do profilaktyki. Jeszcze taki aspekt bardziej może osobisty. U nas na uczelni w Lubelskiej Akademii w SEI mam przyjemność opiekować się studentami wolontariuszami. A w ten sposób ich motywuję do pracy, bo trudno dostrzec coś, kiedy się jest studentem, natomiast na przestrzeni obserwowania studentów przez lata pracy, to też po prostu przepięknie widać, jak się zmieniają studenci przez pracę w wolontariacie i która to praca też ich przygotowuje do tego, żeby być dobrymi psychologami w przyszłości. Także wolontariat ma po prostu tę moc oddziaływania profilaktycznego.
Myślę, że mogą się sprawdzić pod takim kątem, czy mają tyle empatii, czy umieją współczuwać, czy to nie jest za mocne, czy nie gubią siebie w tych relacjach, bo takie pomaganie też z punktu widzenia psychologa może być jakąś ucieczką od siebie. Można się zatracić w pomaganiu.
Tak, dokładnie. Dla studentów jest to sprawdzian. Zresztą pytając ich, po co do wolontariatu, to jedną z częstszych odpowiedzi jest po to, żeby się sprawdzić. Dowiedzieć czegoś, czego nie dowiem się na zajęciach, z wykładów, z ćwiczeń. Z mojej perspektywy ważne jest też to, żeby się nauczyli kontaktu z drugim człowiekiem. Nie z, uzależnionym, z pacjentem, z chorym psychicznie, tylko z człowiekiem, bo to ten kontakt w wolontariacie to właśnie to jest to sedno, że tutaj ich zadaniem nie jest zajmować się terapią czy jakąś pracą około lekarską czy około psychologiczną. Oni są jeszcze studentami. Oni wchodzą w relacje na zasadzie kontaktu do starszego rówieśnika z młodszym rówieśnikiem i tu się pojawia ta pomoc. I dla niektórych, tak jak wspomnieliśmy, no jest to trudne, jest to wyzwanie. Wyzwanie, z którym większość sobie radzi, bo też w wolontariat mamy wpisane rozmowy na temat trudności, szkolenia, jeśli tego wymaga dana trudność przeżywana przez, w tym przypadku, studentów psychologii i wolontariuszy.
To ja teraz zaapeluję do słuchaczy, do oglądających nas. Jeśli ktoś z Państwa chce się podzielić swoim doświadczeniem na temat pomagania, wolontariatu, czy to sprawiło, że poczuli się Państwo lepiej, że poprawiła się jakość Państwa życia, choćby emocjonalna, choćby psychiczna, czy dali Państwo od siebie tyle, że ta druga strona też poczuła się lepiej i poczuła się osobą wspierającą. To bardzo prosimy, licencja na życie. Mogą Państwo tu pisać, dzielić się swoimi refleksjami, a my o profilaktyce uzależnień i różnych innych dysfunkcji będziemy rozmawiać jeszcze z panem doktorem Grzegorzem Katą. I teraz zagramy mały oddech muzyczny, to dla tych, którzy słuchają nas na żywo, i wracamy do rozmowy.